Riel. W porcie miasta Lura było równie mokro jak w Fajersucho. Samika twierdził, że wcale nie jest tam cieplej, lecz trudno jej było w to uwierzyć. Pociła się nieustannie, a wiatr był na tyle słaby, że nie mógł jej osuszyć ani ochłodzić. Wszystko było wilgotne. Wszystko było pokryte pleśnią. Budynki, ubrania, a nawet ludzie. A nad basenami z wodą lęgły się gryzące owady, od których roiło się w nocy, przez co musieli spać w dusznych namiotach uszytych z taniego, rzadko tkanego materiału. Riel nigdy by nie pomyślała, że ziemie po drugiej stronie gór mogły aż tak różnić się od jej kraju. Z początku była zafascynowana ożywieniem, jakie panowało w dżungli. Wszędzie otaczało ją mnóstwo roślin. Kolory wokół olśniewały, ale upał i nieustanny hałas szybko ją przytłoczyły. Po 2-4 dniach marszu dotarli do maleńkiej wioski, zamieszkanej przez ludzi o skórze tak ciemnej, że nawet ona i Samika wyróżniali się spośród nich, tak jak Greja w Fire. Ludzie ci jednak byli nastawieni do przybyszów znacznie bardziej przyjaźnie niż Fajeryjczycy. Dalszą część podróży spędzili skuleni na dziobie płynącej rzeką łodzi, lecz nie osłaniały ich drzewa, więc słońce prażyło ich bezlitośnie. 4 czterodni, czyli pół sezon później, dotarli do Lury. Riel nie mogła się doczekać, kiedy dojdą do miasta i na wybrzeże, miała bowiem nadzieję, że będzie tam bardziej sucho i ciszej. Jakże się rozczarowała. Choć Samika od razu zajął się szukaniem statku, aż 4 dzień trwało znalezienie tego, który płynął bezpośrednio w obranym przez nich kierunku. Teraz, 5-4 dni od spotkania z aniołem, w końcu miała odbyć pierwszy w życiu rejs. Pod szeroką markizą sklepu sprzedającego miejscowe przysmaki zwane owocami morza oczekiwali zezwolenia na wejście na pokład. Stworzenia o kształcie kulek gotowano w skorupach na parze. Były zaskakująco słodkie, choć błotnisty posmak mógł nieco przeszkadzać. Miejscowi posypywali je przyprawami, które zdaniem Riel były zbyt intensywne. Samika lubił jednak ten palący smak, mimo że pocił się bardziej od niej. Morze okazało się zarówno objawieniem, jak i rozczarowaniem. Jego bezkres budził jednocześnie podziw i strach. Teraz, gdy za chwilę miała znaleźć się na pokładzie, wszystkie zasłyszane historie o statkach, które zatonęły lub roztrzaskały się o skały, czaiły się gdzieś na obrzeżach jej świadomości, potęgując lęk przed rozpoczęciem nowego życia w miejscu, w którym nie będzie znała nikogo, ani nawet języka. Jednocześnie chciała kontynuować podróż, byle z dala od tego miejsca. Westchnęła i otarła czoło. Im szybciej się stąd wydostaniemy, tym lepiej. Nie wytrzymam już chyba ani chwili dłużej w tym ukropie. Samika mruknął potwierdzająco. Może jeszcze zatęsknisz, kiedy znajdziesz się tam, dokąd zmierzamy. Widziałaś kiedyś śnieg? Nie. Z początku jest czarujący, lecz chłód nie jest przyjemny. Może być też niebezpieczny. Słuchaj rad mieszkańców. Riel pomyślała o podróżnikach z innego kraju, których jej brat znalazł kiedyś martwych z odwodnienia kilkaset kroków od studni. Nie zauważyli owadów lecących do źródła wody. Powiedział jej, że w każdym miejscu kryły się jakieś niebezpieczeństwa. Zawsze mądrze było słuchać miejscowych, nawet jeśli ich rady wydawały się dziwne lub niemądre. Odwróciła się do Samiki, by mu o tym opowiedzieć. Jako jej towarzysz zachowywał się inaczej, był bardziej uprzejmy, lecz nadal często milczał. Przywykł do podróży w samotności lub z pojedynczymi splamionymi, których odprowadzał do górskiej świątyni. Nudziło jej się i starała się zachęcić go do rozmowy, zadając pytania o podróż i miejsce, do którego mieli dotrzeć. Czasami jednak nie była w stanie wyrwać go z zamyślenia, a jego zmarszczone czoło stanowiło już znajomy widok. Przypomniała sobie rozmowę z dnia, kiedy był w bardziej towarzyskim nastroju. Czy wszyscy artyści posiadają magiczne zdolności dla zrównoważenia ich talentu? Zapytała go wtedy. Nie. To dlaczego ja mam takie zdolności? Nie wiem. Valhan powiedział mi kiedyś, że w tym świecie nie zawsze będzie tak bardzo brakowało magii. Pewnego dnia, za wiele pokoleń, Śmiertelnicy znowu będą mogli swobodnie się nią posługiwać. Ale takie czasy nadejdą, gdy jej już dawno nie będzie na świecie. I prawdopodobnie jej potomków także, jeśli w ogóle będzie jakichś miała. W czasie rejsu łodzią zaczęła krwawić, co utwierdziło ją w przekonaniu, że na zaburzenie cyklu wpłynęły kiepska dieta i wysiłek. Choć ulżyło jej, że nie będzie musiała martwić się o dziecko, które stanowiłoby ogromne utrudnienie w znalezieniu sobie miejsca w nowym kraju, jakaś jej cząstka cierpiała z żalu za utraconą przyszłością. Za Izarem i Narmą, którzy nigdy się nie dowiedzą, że spotkała anioła i że wybaczono jej chybione decyzje i błędy. Pewnego dnia, gdy spłacę swój dług, spotkam się z nimi w Królestwie Aniołów i opowiem im historię, w które nie będą mogli uwierzyć. Riel, odezwał się Samika wstając. Zostań tu. Zrobił krok w stronę witryn sklepowych, po czym przystanął i nie odrywając wzroku od tego, co zwróciło jego uwagę, powiedział: jeśli nie wrócę, weź mój plecak i wejdź na pokład. Nie przejmuj się, jeśli statek odpłynie. Pójdę do świątyni po zapasy. Jeśli nie wróci? Serce waliło jej w piersi, gdy patrzyła, jak odchodził. Zbliżywszy się do alejki, zwolnił kroku i wyjrzał za róg, a potem za nim zniknął. Siedziała spięta i nie była w stanie się rozluźnić. Tak długo i nieprzerwanie jego obecność ją uspokajała, że perspektywa osamotnienia ją przeraziła, zwłaszcza w nieznanym miejscu.
Skończyła pani?
Rozległ się czyjś głos ponad jej ramieniem. Drgnęła i podniosła wzrok. Gburowata kobieta, która ich obsługiwała, stała za jej plecami, patrząc na puste skorupy po owocach morza.
Tak, klienci czekają.
Riel rozejrzała się wokoło i dostrzegła, że wszystkie pozostałe stoliki są zajęte, a grupka mężczyzn patrzy na nią z niezadowoleniem. Spojrzała z powrotem na alejkę. Nigdzie nie było widać Samiki. Kobieta prychnęła zniecierpliwiona. Riel z westchnieniem wzięła swój tobołek i plecak Samiki, po czym wstała. Musiała jednak wyjść z cienia markizy, ruszyła więc wzdłuż wystaw sklepowych w stronę uliczki. Zauważyła, że przy sklepie obok alejki wisiała kolejna markiza. Czy to, co przyciągnęło uwagę Samiki, było niebezpieczne? Sądząc po jego reakcji, na takie wyglądało, ale prawdopodobnie odciągnęło go już gdzieś dalej. Słońce paliło jej skórę. Weszła w cień i odłożyła plecaki.
Byłam ja,
usłyszała kobiecy głos dobiegający z uliczki.
To ty wysłałaś do mnie wiadomość u Breki?
Spytał Samika. Riel zamarła. Kapłan nie odszedł daleko. Był tuż za rogiem.
Tak, dostałeś potwierdzenie?
Riel zdała sobie sprawę, że podsłuchuje, więc schyliła się po tobołki.
Że deprawatorką z Fajer jest Jercz?
I znowu zamarła.
Tak, powiedziała kobieta. Dostałeś, prawda?
Już o tym wiedziałem. Jedna z jej ofiar narysowała jej portret. Nie wszyscy z plemieni dobrze wykorzystują drugie życie, Mio. Nie tylko Jercz została deprawatorką. A ty?
Walhan ją tam wysłał, Daw. Poprosił ją, by to zrobiła.
Skąd wiesz? Ton Samiki przepełniało niedowierzanie.
Sama mi powiedziała.
Samika zamilkł. Riel zwolna się wyprostowała. Czy usłyszeliby, gdyby podniosła tobołki i odeszła?
Nie wierzysz mi,
stwierdziła kobieta.
Nie.
Dlaczego miałby to zrobić?
Znasz moje podejrzenia.
Że chce sobie stworzyć armię magów i opanować świat? W głosie Samiki słychać było drwinę. Najwyraźniej już słyszał tę sugestię.
To tylko jedna z możliwości. Z pewnością potrafisz wymyślić coś jeszcze.
Uważam, że on po prostu daje splamionym drugą szansę.
Albo chce zwiększyć potęgę i liczbę kapłanów, bo przecież splamieni zostają kapłanami.
Z wyjątkiem kobiet, zauważył Samika. Dlaczego deprawatorzy kuszą i kobiety, i mężczyzn?
Może on nie chce wpływać tylko na mężczyzn, żeby nie przyciągać uwagi.
Jercz twierdzi, że on szuka kogoś o wyjątkowych zdolnościach. No to szuka jednej osoby, czy chce stworzyć armię?
Samika sprawiał wrażenie rozbawionego. Wyśmiewaj mnie ile chcesz, Daw. Nawet jeśli nie wierzysz, że coś się za tym kryje. Wiesz, że on nie jest nieomylny. Jeśli masz rację, to znaczy, że wypuścił splamioną, która od razu zaczęła deprawować innych.
Samika westchnął.
Druga szansa to po prostu druga szansa. On wie, co myśli dana osoba, gdy się z nią widzi, ale nie jest w stanie kontrolować jej przyszłości czy decyzji.
Zatem nawet aniołowie mają jakieś ograniczenia?
Możliwe. A może tylko on ma. Wygląda jak człowiek z krwi i kości. Myślę, że przybrał ludzką postać, żeby uporać się ze złem panującym w górskiej świątyni.
I stąd te jego ograniczenia. To by wyjaśniało, dlaczego się ukrywa. Kiedy się tam pojawił, liczyłam na to, że naprawi nie tylko świątynię, powiedziała kobieta z rozgoryczeniem.
Dlaczego oczekujesz czegoś więcej, Mio? Uwolnił cię z tego miejsca.
Zawsze oczekuję więcej. Nie wystarcza mi własne bezpieczeństwo, gdy inni nie są bezpieczni. Nieważne, kto ma na to wpływ, ty, on czy ktokolwiek inny. Czy ta blizna, którą po sobie zostawiłam, nie nauczyła cię tego?
Samika nie odpowiedział.
No dobrze. Dokąd teraz zmierzasz? Wygląda na to, że na południe. Dlaczego cię tam wysłał?
Nie wysłał. Wracam do górskiej świątyni.
A dziewczyna? Wygląda na fajeryjkę. Południe to odległe miejsce na rozpoczęcie nowego życia.
Chcę znaleźć się jak najdalej stąd, zapewne ją rozumiesz.
Tak, przedstawisz mnie...
Nie, Mio. Chcę tylko z nią porozmawiać. I namącić jej w głowie swoimi teoriami o zmianach i buncie. Nie sądzę, że nawet ty potrafiłabyś być taka okrutna. Pozwól jej odejść i odnaleźć spokój, którego pragnie.
Dobrze. Miło było cię spotkać, Daw. Powinniśmy widywać się częściej.
Po tych słowach Riel usłyszała odgłos oddalających się kroków. Odetchnęła z ulgą i wzięła do rąk tobołki. Samika pośpiesznie wyszedł z alejki i wzdrygnął się na jej widok.
Od kiedy tu jesteś?
Zapytał.
Od kiedy wygoniła mnie kelnerka.
Wzruszyła ramionami, wskazując na sklep.
No cóż.
Czyli kobieta, która nauczyła mnie korzystać z magii, została niegdyś uwolniona przez Valhana. Obrzucił ją piorunującym spojrzeniem i wziął od niej swój plecak.
Tak, nie tylko ona go zdradziła.
Odwrócił się, unikając jej wzroku. Cieszę się, że wysłał cię na południe.
Nigdy nie nauczyłabym nikogo magii.
Odwrócił się.
Pewnie nie, ale nie tego się boję.
Spojrzał z powrotem na alejkę.
Obawia się pan jej?
Obawiam się jej przekonań. Ona i inne kobiety domagają się, by oddał im dzieci, które urodziły. Współczuję im, ale rozumiem także, dlaczego tego nie zrobił. Oznaczałoby to wyjawienie prawdy o wydarzeniach w górach, a to wywołałoby chaos i może nawet stanowiłoby zagrożenie dla życia ludzi.
A ona wątpi w jego motywy. Może w takim razie nie tak trudno uwierzyć, że anioł rozsyła deprawatorów, żeby stworzyć armię.
Kiwnął głową.
To oczywiście nieprawda.
Tak.
Tym razem w jego głosie słychać było zwątpienie. Zmarszczyła brwi. Ale to nie ma sensu. Z czym on ma walczyć? Aniołowie nie mają wrogów, a nawet gdyby mieli, wszyscy są potężni. No i czy walka nie zużyłaby magii?
Samika uśmiechnął się.
To wszystko dobre, rozsądne pytania, Ais Lazuli. Pomysł, że on szuka kogoś o niezwykłych zdolnościach magicznych, także nie ma sensu. Nigdy nie widziałem nikogo, kto potrafiłby pobrać magię z takiej odległości jak ty, a jednak cię odesłał.
Może w takim razie nie jestem dostatecznie wyjątkowa. Zmarszczył brwi, ona zaś widziała, że zastanawiał się nad jej słowami. Położyła mu dłoń na ramieniu.
To nie jest poważna sugestia, powiedziała. Co jest bardziej prawdopodobne? Że anioł został deprawatorem i werbuje splamionych na wojnę przeciwko nieznanemu wrogowi? Czy że ludzie zawsze będą dochodzić do niewiarygodnych i nieprawdopodobnych wniosków, gdy czegoś nie rozumieją?
Westchnął i kiwnął głową.
Masz rację. Nie rozumiem wszystkiego. Ale wiem więcej niż tacy ludzie i widzę tylko, że pojedynczy anioł zajmuje się konkretną nieprawością i jej konsekwencjami.
I zmarszczył brwi i umilkł.
No widzi pan? Ścisnęła go za ramię i puściła. To nie zdeprawowanym aniołem musimy się martwić, ale tym, czy inni uwierzą tej kobiecie i... Zamilkła, gdy zauważyła zbliżającego się do nich mężczyznę. Czy to człowiek ze statku? Samika nie poruszył się. Patrzył w dal, lecz nie skupiał wzroku na niczym konkretnym. A potem zaklął i odwrócił się do marynarza.
Wchodzimy na pokład,
powiedział mężczyzna, po czym obrócił się na pięcie i odszedł. Samika kucnął i otworzył swój tobołek. Pośpiesznie przejrzał jego zawartość, po czym wyjął płaską, skórzaną kopertę.
Weź to.
Są tu pieniądze, nazwiska i adresy ludzi, którzy ci pomogą. Wcisnął ją w dłonie Riel.
Co? Dlaczego mi pan to daje?
Wziął ją za rękę i pociągnął w stronę statku. Nie płynę z tobą.
Ale myślałam, że ją pan okłamał.
Okłamałem, ale zrozumiałem, że muszę jak najszybciej wrócić do Valhalla.
Nie mogę podróżować sama.
Doszli do trapu prowadzącego na pokład. Odwrócił się, chwycił ją za ramiona i pochylił się, by spojrzeć jej w oczy. Przykro mi, Riel. Chciałbym ci towarzyszyć, ale nie mogę. Masz pieniądze i zdrowy rozsądek. Wykorzystaj je. I pamiętaj, powiedział, że wolno ci używać magii w obronie własnej.
Ale dlaczego?
Bo jestem lojalny przede wszystkim wobec niego. A ty świetnie sama sobie poradzisz. Idź, znajdź sobie jakieś spokojne miejsce i żyj godnie. Uścisnął jej ramiona i uśmiechnął się. Życzę ci wszystkiego, co najlepsze, Riel Lazuli. Do widzenia. Puścił ją, uniósł swój tobołek i odszedł. Patrzyła, jak pośpiesznie omijał przeszkody w doku. Ani razu się nie obejrzał. Zniknął o wiele za szybko.
Wraca do anioła.
Żegnaj, Samiko, wyszeptała. A potem, drżąc ze zdumienia i niepokoju, usłuchała jego ostatniego polecenia i weszła po trapie na pokład statku, by zacząć nowe życie.